Witajcie nasi drodzy słuchacze w 15. Misterium Grozy, w audycji, która odbywa się w dzień Wigilii 2015 roku. Dziś może nie przywitaliśmy Was bardzo świątecznie, bo pierwszy utwór, jaki zaprezentowany został w Misterium, to z płyty zespołu Sotot From Deformity Till Homicide, utwór Al-Azif, a sam tytuł, jak doskonale zdajecie sobie sprawę, pochodzi od mistrza Lovecrafta, którego oczywiście tutaj bardzo często wspominamy, no i oczywiście bardzo mocno szanujemy. Tak, może mniej świątecznie, ale dosyć znacie nas od tej strony. Myślę, że nie macie tego też za złe. Przywitaliśmy Was w dzisiejszej odsłonie. Dzisiejsza odsłona wiąże się też z tym, że w studiu znów króluję ja sam, Krzysztof Korsarz-Biliński. Wita się z Wami raz jeszcze. Reszta będzie należeć do gości, którzy dzisiaj jeszcze się pojawią. No i przede wszystkim też do opisów kilku ważnych według nas wydawnictw, które warto wspomnieć i na które warto Was uczulić, między innymi właśnie powieść Krew, Pot i Łzy Carly Mori, powieść opisującą narodziny, też w dzień Wigilii, kogoś bardzo, bardzo nieprzyjemnego dla ludzkiego świata. Ale o tym jeszcze niebawem. Zresztą sama książka Carly Mori, jak sami doskonale poznacie ją, kiedy sięgniecie po tę pozycję, opisuje ten przedświąteczny czas dosyć mrocznie, a klimat takiej ponurej, no, dosyć ciężkiej w odbiorze Częstochowy będzie tam Wam z pewnością dodawał wiele smaczku, kiedy oczywiście zechcecie sięgnąć po tę książkę i poznać historię pewnych narodzin. Poza Carlą Mori dzisiaj będziemy jeszcze plotkować na temat nadal wydawnictwa Zoas Press i kolejnej ich pozycji, jaką jest Inno a Satana Carducci'ego. To wydawnictwo, które będziecie jeszcze mogli usłyszeć, ale jest jednym chyba z najbardziej wyjątkowych na polskim rynku. Poza tym, tak jak wspominałem, goście, no i cóż, zaczynamy dzisiejsze wigilijne Misterium Grozy. Z moim współredaktorem Michałem Stonawskim dzisiaj będziemy próbowali połączyć się telefonicznie, jako że tuż przed świętami niestety nieszczęśnik po raz kolejny zmogła go choroba i niestety nie może pojawić się z nami dzisiaj w studiu, ale miejmy nadzieję, że uda się go wyrwać z odmętów maligny i będzie można z nim jeszcze dzisiaj porozmawiać na jeden ważny temat, o którym chciał bardzo silnie wspomnieć. 20 niezwykłych światów. 20 obrazów ukazujących czające się za rogiem zło. 20 kroków w nieskończoność. Każdy z nich odbierze ci pewność, gdzie kończy się mroczna rzeczywistość, a zaczyna koszmar pełen grozy. Przyjrzyj się zwierzynie, która raz ucieka, a raz sama atakuje. Poznaj tajemnice otaczającej nas rzeczywistości, o których często boimy się rozmawiać. Pytania, na które nie ma odpowiedzi. Zastanów się nad sensem istnienia, nad koszmarami tych, którzy umierają, uciekają lub chcą powrócić, lecz zgubili drogę w labiryncie. Zwierzyna Macieja Kaźmierczaka. 20 opowiadań przesiąkniętych symboliką i filozofią pełną grozy i elementów fantastyki. Zwierzyna, upoluj ją, ale najpierw odwróć się, sprawdź, czy to za tobą nikt nie idzie. Książkę poleca audycja Misterium Grozy w Radio Panteon.pl. W dzisiejszej 15. odsłonie Misterium Grozy kontynuujemy temat wydawnictwa Zoas Press oraz prezentację ich książek. Kolejną pozycją, jaką dzisiaj mam przed sobą, jest poemat Inno a Satana, czyli z włoskiego można przetłumaczyć hymn do szatana. Autorem tegoż dzieła jest Cesare Carducci, włoski poeta przełomu XIX i XX wieku, Postać o tyle znamienita, że jest również laureatem Nagrody Nobla. To wyjątkowa we włoskiej literaturze postać. Człowiek, który poza, można powiedzieć, właśnie literaturą, zajmował się również polityką, gdyż był posłem do parlamentu, a od 1890 roku senatorem. Zyskał też miano narodowego poety Włoch, więc jest postacią nie byle jaką, lecz kimś, kto odcisnął wielkie piętno, jeżeli chodzi o literaturę włoską. Wielu badaczy literatury ocenia jego twórczość jako niesamowicie indywidualną, oryginalną, choć opartą gdzieś w głębokich, klasycystycznych wzorcach. Hymn do szatana, o którym dzisiaj mowa, to poemat, który w Polsce ukazał się, aczkolwiek nie w całości, w takich magazynach jak Chimera czy też Kamena. Jeżeli chodzi o Kamenę, to jest możliwość odnaleźć ten numer zeskanowany gdzieś w odmętach internetu. Mi się udało. Sam poemat Inna Satana przetłumaczyła i opracowała do niego glosariusz Karolina Kali na podstawie przekładu Julii Dickstein-Wielerzyńskiej. Ten przekład właśnie jest owym wspomnianym już w wydawnictwach przedwojennych. Wstęp i opracowanie redakcyjne, tutaj właśnie bardzo istotne dla tej książki, stworzył Mariusz Dering, korektą zajął się Maciej Meiring, no a składem i projektem okładki Radosław Kamiński. Co do właśnie składu, jest to wydanie przepiękne. Tak wydanej książki chyba jeszcze nigdy nikt z Was nie trzymał w dłoniach. Chodzi o to, że kartki o bardzo sporej gramaturze są zupełnie czarne, a całość druku, jaki został użyty, jest w kolorze srebrnym. Sprawia to niesamowite wrażenie, a dodatkowo w książce wykorzystano grafiki Macieja Nabiałka, które jeszcze bardziej potęgują jakby taki mistyczny charakter tego wydania. Wielu na sam tytuł Inna Satana może kręcić w pewnym sensie nosem. Na pewno jednak nie będą kręcić tutaj nosem znawcy właśnie literatury, erudyci oraz okultyści, można powiedzieć, ci zafascynowani wiedzą ezoteryczną oraz właśnie takim jej erudycyjnym kształtem. Sam poemat jest bowiem przesiąknięty wieloma nazwami, wieloma nazwiskami osób, które przyczyniły się jakby do rozwoju myśli ludzkiej. To właśnie, jak wspominam, bardzo erudycyjne dzieło. Stąd bardzo takim miłym ukłonem w stronę czytelnika jest opracowany i wspomniany już glosariusz. Doskonale znać wszyscy też powinniśmy inne dzieła z okresu modernizmu, dzieła poświęcone właśnie postaci szatana czy też Lucyfera, takie jak najbardziej chyba znana Litanie do szatana Baudelaire'a, również przecież hymn Ludwika Szczepańskiego, dzieła Tadeusza Micińskiego poświęcone lucyferyzmowi, no zresztą utwory czy to też Leopolda Staffa, czy nawet cykl sonetów Jerzego Żuławskiego Lucyfer. Było tego sporo w tym okresie. Szatan, można powiedzieć, w literaturze święcił swoje triumfy. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o Inna Satana, jest to dzieło mocno wyróżniające się na tym właśnie tle. Inna Satana, powtórzę jeszcze raz, to poemat erudycyjny, bardzo mocno osadzony w całej jakby historii ludzkości i wyprowadzający postać właśnie owego szatana od samego stworzenia świata i jakby z drugiej strony szatana traktuje jako tę siłę, która stworzyła byt. To jest jakby tego typu teoria, gdzie z doskonałego porządku wyrwał się właśnie ten pierwiastek lucyferyczny, który pozwolił na zaistnienie tego twórczego chaosu, można byłoby to tak powiedzieć pokrótce. Oczywiście nie chcę Wam streszczać w żaden sposób tego dzieła, gdyż byłoby to karkołomne zadanie. Sam utwór trzeba po prostu chłonąć gdzieś w zaciszu własnych myśli, i refleksje, które uda nam się z niego wysnuć, z pewnością nie będą proste i jednoznaczne. Nie ma co ukrywać, że już sam tytuł Hymn do Szatana wiadomo, jakim będzie nas torem prowadził. Jednakże poza mocnym i oczywistym zakończeniem poematu przedzieramy się w nim szlakami właśnie całej jakby historii ludzkości, ludzkiej myśli i historii świata. Jest to utwór pełen mrocznego mistycyzmu, ale mistycyzmu bardzo pozytywnego. Nie ma tutaj raczej tych negatywnych emocji związanych z postacią szatana. Raczej jest traktowany bardzo, bardzo pozytywnie i bardzo, można powiedzieć, w sposób taki, że bez niego rozwoju ludzkiej myśli człowieka, a nawet po prostu całego świata by nie było. Sam Carducci w tym poemacie dał wyraz, jak pisze Mariusz Dering, swoim panteistycznym i antyklerykalnym poglądom, ale również gloryfikował zwycięstwo rozumu nad teologią chrześcijańską. Poemat ów w pierwszej wersji ukazał się pod pseudonimem Ennio Romano, którym Carducci posługiwał się przez długie lata swojej młodzieńczej twórczości. I sam autor tegoż dzieła był też osobą wtajemniczoną w różnego rodzaju loże masońskie, co zresztą, jeżeli chodzi o artystów i wielkie postaci tamtego czasu, nie było niczym jakby nadzwyczajnym. Tak więc kolejny raz mamy do czynienia, jeżeli chodzi o wydawnictwo Zoas Press, z ludźmi z bardzo mocno właśnie ezoterycznego kręgu naszej kultury i literatury. Inno a Satana to z pewnością dzieło bardzo wyjątkowe, a jak już też wspomniałem, wydanie tej pozycji no, zasługuje na pełną, pełną pochwałę, bo jest to, można powiedzieć, niesamowity rarytas na naszej półce i no cóż, radość dla każdego bibliofila. No i tym bardziej, mając takie wydanie, możemy wczuć się w niesamowity mistycyzm owego poematu. Zoas Press życzyłbym tylko coraz więcej tak wspaniałych pozycji, tak wspaniałych wydań. No a Was oczywiście zachęcam do zapoznania się i zdobycia chociażby jednego z tych 222 wydanych egzemplarzy. Samo to już świadczy o tym, jakim rarytasem na Waszej półce będzie pozycja Inno a Satana. Skoro dziś mowa o erudycyjnym poemacie Inno a Satana, myślę, że w dobrą taką stronę można byłoby pójść, gdybyśmy sięgnęli po muzyczny nastrój związany z wiekami też dawnymi, ale również z proroctwami. Zespół Abraxas to jedna z nielicznych kapel polskich, które sięgały po wątki ezoteryczne tak silnie i tak pięknie z muzyką je komponowały. Z płyty Centurie, utwór drugi, Michel de Notre-Dame, Mistrz Salom. Thank you. Zapowiadaliśmy ostatnio na naszym fanpage'u, że jedną z książek, do której się dorwaliśmy, jest powieść Carly Mori, Krew, pot i łzy. Powieść ta co prawda nie jest nowością na rynku wydawniczym, ale jak już też wspominaliśmy w Misterium Grozy, nie będziemy tylko opierać się na nowościach, a raczej przeglądać różne materiały, różne pozycje, które no, nie muszą być akurat na topie, ale mogły być wydane już wcześniej, no i oczywiście nie są przez to mniej interesujące. Misterium Grozy to przecież audycja mówiąca o wielu różnych aspektach tejże kultury, literatury, filmu, sztuki, ogólnie trzeba tak powiedzieć, więc również sięganie w przeszłość będzie jedną z naszych dróg, można tak powiedzieć. Sięgając po książkę Carly Mori, Krew, pot i łzy, zastanawiałem się na sam przód nad samym tytułem, który bądź co bądź odnosił mnie jakby do pewnego rodzaju znoju, jaki może mieć miejsce wtedy, kiedy ktoś do czegoś silnie dąży, no i leje, przelewa w ten sposób krew, pot i łzy. Można powiedzieć, że nic bardziej mylnego, chociaż kiedy możemy ten tytuł odnieść do trudu, jaki włożył w to brat Tomasz, jedna z postaci książki, no to krew, pot i łzy też miały swoje znaczenie zarówno i symboliczne, jak i te właśnie takie przenośne. Krew, pot i łzy zostało wydane przez wydawnictwo Oficynka w 2013 roku, więc minęło już od tej chwili trochę czasu. Sama Carla Mori w posłowiu do książki nakreśla w pewien sposób jakby swój pomysł i zamysł, skąd wszystko się wzięło. Miejscem, w którym rozgrywa się powieść, jest Częstochowa i jest to miasto ważne tutaj w dwójnasób. Sama autorka pisze, że jest to moje rodzinne miasto i zawsze będzie dla mnie jednym z najważniejszych miejsc na świecie. To jedna sprawa i nawet widać to w kartach książki, że bohaterka, można powiedzieć główna bohaterka powieści, Klara Wasowska, właśnie wraca do Częstochowy z Łodzi, akurat w tej chwili z Łodzi, które to miasto traktuje jako dużo bardziej interesujące i takie bezpieczne dla niej niż sama Częstochowa. Częstochowa bowiem, no właśnie staje się dla niej jakby takim synonimem zaściankowości. Miasto jest raczej takie smutne, ponure. Wiąże się to też z tym, że zostawiła tam wiele swoich takich przykrych wspomnień, co oczywiście rozgrywa się później na kartach powieści. To jest jeden aspekt Częstochowy, drugim jest to oczywiście, że Częstochowa jest w pewnym sensie no, religijną stolicą Polski. To tam właśnie jest klasztor jasnogórski, do którego ciągną pielgrzymki z całego kraju. No i też właśnie przez to staje się pewnego rodzaju symbolem, jak wspomniałem, co dla powieści Carly Mori no jest bardzo istotną sprawą, bowiem głównym jakby motywem, co też jest wypisane na tylnej części okładki, jest to, że w kościele katolickim nie wszystko jest tak dobre i ładnie ułożone, jakby się mogło wydawać. Okazuje się bowiem, że gdzieś w ramionach tej instytucji kościoła są osoby, które wcale nie mają na celu dobra swoich wiernych, dobra ludzi, ale raczej snują bardzo taki mroczny plan związany z przejęciem władzy na świecie przez, no, powiedzmy zło, żeby nie zdradzać zbyt wielu szczegółów samej książki. Pierwszym, co rzuca się w oczy, kiedy już przebrniemy jakieś 100 stron powieści, są coraz wyraźniejsze nawiązania do właśnie Dana Browna i kodu Leonardo da Vinci. Sama autorka też pisze o tym, nie odżegnuje się od tych powiązań. No i tutaj spotykamy się z pierwszym takim, można powiedzieć, uczuciem niedosytu. Książka Carly Mori rzeczywiście jest pomysłem zakrojonym na bardzo, bardzo szeroką skalę. Częstochowa jako miasto takie symboliczne i punkt wyjścia staje się jakby epicentrum całego świata w chwili, kiedy właśnie w tym klasztorze ma narodzić się antychryst, czyli to totalne zło, które ma zagarnąć całym światem. Jeżeli chodzi o właśnie te powiązania z kodem Leonardo da Vinci, mówię tutaj o tym, że Carla Mori jakby stworzyła zbyt krótką książkę, żeby objąć cały ten temat. Temat byłby przeogromny. Związki, które w takiej sytuacji mają miejsce pomiędzy bohaterami, pomiędzy całą instytucją i tym w ogóle, co zaczyna dziać się na świecie, są przeogromne. I tutaj Carla Mori akurat zamknęła to w takiej powieści na styl, można powiedzieć, tych krótszych horrorów Grahama Mastertona, czy też Jamesa Herberta. Co do Jamesa Herberta, mógłbym nawet powiedzieć, że w pewnym sensie Carla Mori jakby przejmuje styl, który znamy z powieści chociażby Ocalony, gdzie następuje scena horroru, grozy, która jest punktem wyjścia. Później zaczyna się fabuła związana z głównymi bohaterami, później kolejna scena grozy, później znów świat naszych bohaterów, którzy zostają uwikłani w całą tę sytuację, kolejna scena grozy, aż w końcu te jakby oderwane od siebie sceny grozy łączą się z historią głównych bohaterów, no i zaczyna się już główny tor jakby powieści. Tutaj tak właśnie książka Carli Mori według mnie jest skonstruowana na taki horror właśnie w stylu Grahama Mastertona i Jamesa Herberta. Książkę czyta się przez to też bardzo łatwo, można powiedzieć. Jest napisana całkiem zgrabnie. Dzięki temu można powiedzieć, że czyta się ją tak, jak ogląda się taki film pełen akcji, bez zbędnych dłużyzn. Taka właśnie jest Carla Mori, jest bardzo, można powiedzieć, treściwa w tym, co chce nam przekazać. Jedno, co też przychodzi mi od razu na myśl, jest to, w jaki sposób zabierałem się do książki Krew, pot i łzy, i kiedy zacząłem czytać pierwsze strony tej powieści, od razu zostałem uwikłany w scenę wyuzdanego seksu, pełnego właśnie takiej, można powiedzieć, też namiętności, aż nawet po części czasami niewiarygodne. Jednak idąc dalej stronami Krew, pot i łzy, wszystkie te takie dziwne elementy, które zdały nam się bardzo takie nienaturalne, zaczynają się powoli wyjaśniać. Cała tajemnica właśnie w tej krwi, pocie i łzach, ale to już pozostawiam wam do odkrycia w tej książce. Sami bohaterowie też wpadają na swoje odkrycia, z czym to się wiąże, dopiero już prawie na sam koniec powieści, wtedy, kiedy właśnie, czy jest za późno? Ciężko to akurat też stwierdzić. Wspominałem już o stylistyce właśnie książki, o samym mieście. Parę słów może jeszcze o bohaterach. Bohaterowie właśnie tutaj, można powiedzieć, są czasami zbyt jakby ogólnikowi. Brakuje, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o rozwinięcie całego pomysłu, brakuje tutaj jeszcze przynajmniej drugiej połowy tej książki. Podobnie jest też z bohaterami. Bohaterowie, można powiedzieć, z drugiej strony są też trochę symboliczni, jak i sama Częstochowa. Mamy tutaj akurat bardzo taką pewną siebie panią prokurator, panią Zuzannę Bachledę. Mamy takiego zwykłego cwaniaczka Dorobkiewicza, który chce gdzieś coś ugryźć dla siebie, czyli komisarza Malinowskiego. No, jedyną taką postacią najbardziej złożoną jest główna bohaterka Klara Wasowska, której tajemnice powoli się przed nami otwierają i mniej więcej prowadzą nas do tego zastraszającego, można powiedzieć, finału książki. Co prawda Zuzanna Bachleda z takiej, właśnie tak jak wspomniałem, poważnej pani prokurator, osoby o twardym charakterze, zamienia się w pewnym momencie w dosyć słabą i zastraszoną postać, co jest trochę dziwne, bo jeżeli chodzi o rzeczywiście postać prokuratorów, myślę, że powinni mieć więcej hartu ducha. Zaś akurat Zuzannę Bachledę kilka, można powiedzieć, takich nieprzyjemnych sytuacji potrafi jednak bardzo mocno zdruzgotać. I tutaj akurat dziwi mnie to, bo gdyby tak rzeczywiście wyglądał charakter pani Zuzanny Bachledy, myślę, że do tego bardzo istotnego przecież i ważnego stanowiska w wymiarze sprawiedliwości no chyba by nie otrzymała. Jak wspomniałem wcześniej, postacie mogą być po części też trochę symboliczne, bo Zuzanna Bachleda, no to jest powiedzmy samotna kobieta, oczywiście przywiązana do swojego kota. Jej problemy sercowe spowodowane są też jej własnym jakby takim zbyt pewnym siebie charakterem, zamknięciem, kiedy nie dopuszcza do siebie żadnych innych osób zbyt blisko, raczej jest wymagająca i wręcz odrzucająca dla co niektórych. No i przez to z tej swojej samotności też zbiera właśnie to żniwo załamania nerwowego. Ale jak już wspomniałem, jest właśnie taką postacią dość stereotypową. Komisarz Malinowski również jest taką postacią, można powiedzieć, uogólnioną, bo uogólnia jakby w sobie pewnego rodzaju, nazwijmy to w cudzysłowie, negatywnym, polskość. Tutaj akurat komisarz Malinowski jest gościem, który chce osiągnąć wyższe stanowiska, chce być jakby poważany i nie cofa się przed czymkolwiek, żeby tylko móc sobie na wyższą pozycję zasłużyć. Jest oczywiście też pewnego rodzaju homofobem, nie cierpi, jak on to sam mówi, pedałów, a postacie gejów pojawiają się u Carli Mori i też w pewien sposób rzutują na jakby obraz właśnie tej wspomnianej Częstochowy, w której tacy ludzie żyją i właśnie Carla Mori jakby przez ich pryzmat stawia diagnozę naszego, ogólnie mówiąc, społeczeństwa. Księża oczywiście też mają tutaj za swoje, ponieważ właśnie ich obłuda też jest dosyć mocno tutaj piętnowana. No i cóż, ciężko nie przyznać w tym wszystkim racji, ale jak już mówiłem, dzięki takim zabiegom postaci w książce Carli Mori właśnie są jakby tymi postaciami uogólnionymi. Mało w nich jest takiej ich własnej jakby postawy życiowej, mało są pełne krwi i kości, a raczej, tak jak wspominałem, są uogólnione. Spotkałem się też z opinią, że Krew, pot i łzy nie jest jakby horrorem. No, dziwi mnie ta opinia, ponieważ jak najbardziej książka Carli Mori jest horrorem. Pojawiają się tam motywy nadprzyrodzone, jest sam Książę Ciemności, który wraz ze swoim wiernym sługą usiłuje zapanować nad światem. Pojawia się na końcu książki bardzo mocna scena w klasztorze jasnogórskim, gdzie właśnie zło przejmuje władzę nad ludźmi. To wszystko jest jak najbardziej mocne, związane z horrorem, jak już wspomniałem, a raczej akcja tutaj może przywoływać na myśl thriller Kod Leonardo da Vinci Dana Browna, ale to tylko, tak jak już mówiłem, w tej głównej fabule, w tej głównej narracji, bo motywy horroru jak najbardziej się pojawiają, nadprzyrodzoność jest, no i tym samym nie ma co dłużej gdybać, czy jest to thriller, czy też horror. Krew, pot i łzy są debiutem literackim, co, jak już wspomniałem, no, w paru momentach jest dostrzegalne, jest widoczne. W tej chwili, po 2 latach, Carla Mori pracuje nad, a raczej kończy pracę nad drugą swoją powieścią, już o zupełnie innym klimacie. Z kolei, gdybym miał oceniać Krew, pot i łzy już tak ogólnikowo, z pewnością muszę powiedzieć, że książkę czyta się bardzo gładko. Przypomina ona swoim nastrojem, tak jak wspomniałem, dawne horrory z początku lat 90. No, oczywiście wszystko w obudowie naszego kraju, dzięki czemu jestem zawsze za tym, żeby pisarz wykorzystywał miejsca i postacie, które zna i które są mu bliskie. Dzięki temu książka uzyskuje ciekawy koloryt. Mamy tutaj możliwość zapoznania się z Częstochową. No i dla wszystkich, którzy przeczytają Krew, Pot i Łzy, pewnie kilka miejsc będzie takich, którymi chcieliby odwiedzić. Nie jest jednak Krew, Pot i Łzy horrorem tych z najwyższej półki. To jest, tak jak wspominaliśmy, debiut literacki i ten debiut widać pod niektórymi elementami, tak jak już mówiłem, związanych z budową postaci, z jakby zawiązaniem całej akcji. Jest tutaj moment, kiedy główna bohaterka Klara dowiaduje się nagle o tym, że Kościół katolicki gdzieś w swoich trzewiach raczej nie służy dobru, a dąży do przybycia antychrysta i przygotowywuje jakby grunt na nadejście szatana. Carla Mori teorię tę wzięła ze strony cuttingedge.org, na której to oczywiście sprawdziłem, znajdują się pewnego rodzaju z punktu widzenia Kościoła katolickiego widoczne różne teorie spiskowe. Takich teorii już od pewnego czasu jest cała masa i dziwne jest to, że redaktorka magazynu Na Tropie, bardzo takiego poważnego magazynu kryminalnego, daje sobie wmówić bardzo szybko, dosyć szeroko zakrojoną teorię spiskową na temat Kościoła katolickiego, a później święcie w to wierzy. Tu akurat jestem trochę zaskoczony postawą tej bohaterki i dziwi mnie właśnie takie zawiązanie tej akcji. Nawet sama bohaterka, kiedy próbuje przekazać swoje rewelacje pani prokurator, ona sama ją wyśmiewa i dziwi mnie właśnie jakby ta postawa głównej bohaterki. Wszystko to tak powoduje w pewnym miejscu właśnie małą wiarygodność powieści, aczkolwiek jeżeli jesteśmy w świecie przedstawionym przez Carla Mori, cała ta teoria rzeczywiście okazuje się prawdą. Ale właśnie mało jest tutaj jakby uwiarygodnienia tego elementu w książce, bo oczywiście gdybyśmy sami spotykali się z takimi teoriami, bylibyśmy być może nimi zainteresowani. Ja sam często, oglądając różne filmy, czy to na YouTubie, czy gdzieś czytając różne artykuły, łapię się na tym, że faktycznie może być to dosyć mocno prawdopodobne, ale z drugiej strony nie dajmy się zwariować. Nie jestem w stanie z miejsca uwierzyć w niektóre rzeczy, które pojawiają się, czy to właśnie w internecie, czy też ktoś opowiada. Najpierw trzeba to jednak wszystko zanalizować, porównać z innymi źródłami i to jest właśnie taki typ, bliski mi się wydaje, dziennikarstwu, jakie powinna uprawiać Klara Wasowska. No i tutaj ten mankament książki musiałem wytknąć, bo rzeczywiście trochę jest on niewiarygodny. Ale raz jeszcze wspominając całość. Całość czyta się naprawdę dobrze. Fajnie, że książka zawiera takie motywy bliskie moim zainteresowaniom też, czy to ezoterycznym, czy właśnie takim teoriom spiskowym. Całość traktująca jakby miejsce Częstochowy i Polski jako epicentrum, gdzie zaczynają się dziać wydarzenia na wielką skalę, też jest fajnym posunięciem i dzięki temu uzyskujemy horror o wymiarze światowym na naszym własnym gruncie. Co prawda samo zakończenie książki też jest takie, pozostawia pewien niesmak, tak muszę to powiedzieć, z tego względu, że ani trochę nie jesteśmy pewni, czy wszystko zakończyło się źle, czy też dobrze. Jest to takie też zakończenie, mógłbym powiedzieć, z książek Mastertona, z takich starych też filmów, powiedzmy o Freddym Kriegerze, który umarł, ale żyje i tak dalej. To ta niepewność pozostawia mnie w takim ambiwalentnym odczuciu co do właśnie zakończenia tej książki, gdyż chciałoby się wiedzieć, co mogło się wydarzyć dalej, aczkolwiek sama autorka w pewnych miejscach poprzez sny bohaterki daje nam pewien trop do zrozumienia tego, jak ta historia się skończyła. Aby tak częściowo wprowadzić Was również w nastrój książki Krew, Pot i Łzy Carli Mori, można sięgnąć po taki muzyczny jakby przerywnik, jakim będzie zespół Midnight Syndicate i ich album 13 Hour. To z niego dzisiaj utwór, który podobnie, myślę, odnosi się nastrojem, jak i też pewną ideą do tego, jak postąpił brat Tomasz w powieści Sinister Pact Midnight Syndicate. Nie obeszłoby się w Misterium Grozy, gdybyśmy na koniec, na ostatnią naszą audycję w roku nie spotkali się z naszymi korespondentami i dziś oczywiście na sam początek witamy w studiu Sebastiana Sokołowskiego. Jak tam przebiegały przedświąteczne porządki w domu, bo pewnie w książkach było tego trochę wiele.
Cześć wszystkim, witam serdecznie. Jak co roku w gruncie rzeczy, choinka stoi żywa, bombek brakowało, czyli gdzieś tam poginęło, lampki od cudu świeciły się, także działało.
Tak, to też problem.
Wieczny problem każdego chyba, prawda?
Dokładnie.
No, a jeżeli chodzi o książki, to faktycznie troszeczkę ich ostatnio przyszło, takich tytułów do recenzji, troszeczkę też nowości. Jakoś się jeszcze mieszczę na półkach, ale już co chwila robię jakieś akcje, że gdzieś tam na oku piszę do ludzi, kto chce i po prostu wysyłam te książki, bo już ich nie mieszczę.
To już czuję, po prostu jest rozdawnictwo. Jestem,
słucham?
To już jest rozdawnictwo.
Tak, i powiem ci, coraz bardziej skłaniam się tutaj do formatu elektronicznego, bo mi miejsca zajmuje zdecydowanie mnie. Ja przecież zawsze byłem takim, no można powiedzieć, przeciwnikiem tej formy. Prawda?
Właśnie, boję się to słyszeć teraz w tej chwili.
Papież zawsze będzie na miejscu pierwszym i to zawsze podkreślałem, ale najpierw muszę sobie sprawić jakiś czytnik. Może pod choinkę dostanę, chociaż jak znam życie, pewnie to będą książki i też będzie.
No taki czytnik akurat, jeżeli na chwilę przejdziemy do tego tematu, to te dedykowane czytniki książek jeszcze, wydaje mi się, dają tak radę, bo czytać PDF-y na takim zwykłym tablecie albo tym gorzej na smartfonie, no to jest trochę taka mordęga, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, jak ty tam uważasz?
Masz rację, bo powiem ci, ja dostaję gdzieś też w PDF-ie książki, do których wydawnictwa proszą, żeby napisał glutwa czy tam zapowiedź. I męczę się strasznie, prawda? Gdzieś tam oczy zasiadają, czytam na tablecie. To nie jest urządzenie, powiedzmy, dedykowane do długiego czytania. Ale jakoś daję sobie radę, ale fakt, chyba dobry czytnik i tutaj, jeżeli nie dostanę go pod choinkę, a nie dostanę, raczej podejrzewam, może gdzieś sobie kupię, to będę wtedy zrobił taką dogłębną analizę, prawda, żeby kupić raz na porządku.
Przed świętami, Sebastian, widziałem, że już zrobiłeś podsumowanie roku, jeżeli chodzi o pozycje, które wyszły w 2015. I jaka w ogóle była mniej więcej reakcja ludzi na twoje propozycje? Było tego dosyć sporo. Podzieliłeś też grozę, wydzieliłeś grozę od thrillera zresztą, bardzo, bardzo dobrze, a zabrakło tam kryminału.
Tak. To znaczy takie podsumowanie już, to już jest drugi rok, około istnieje 3 lata, czyli drugi rok mamy już podsumowanie, co warto przeczytać, co wyszło ciekawego. I to nie tylko pod względem treści, chociaż ona jest najważniejsza, ale także powiedzmy sobie jakieś tytuły, na które szczególnie długo czytaliśmy, tytuły ze świetnymi okładkami, czy pięknie wydane na przykład. Dwa podsumowania, tak jak wspomniałeś, czyli najlepsza groza i najciekawsze, najlepsze thrillery. Z kryminałami, powiem szczerze, ja się bałem troszeczkę tego ruszyć, bo tego wychodzi strasznie dużo.
Tak, teraz rynek jest faktycznie taki bardzo, bardzo mocno skryminalizowany.
Tak, jest na pierwszym miejscu gdzieś tam literatura kobieca cały czas i to chyba wiecznie będzie na pierwszym miejscu. Kryminał gdzieś tam mocno, mocno pnie się w górę, chyba najbardziej poczytny gatunek tak naprawdę na dzień dzisiejszy. Wyszło tego strasznie dużo. My tego tak naprawdę na blogu czy na oku też dużo nie mieliśmy, a zaczęliśmy interesować się kryminałem mniej więcej od połowy roku. Dlatego też zostawiłem to blogom, stronom, które tym zajmują się gatunkiem akurat, powiedzmy sobie, na co dzień, prawda? A skupiłem się właśnie na thrillerze i na szeroko rozumianej grozie, bo tutaj też są zaskoczenia i ludzie też piszą, że wow, nie spodziewałem się, że to będzie, albo fajnie, że to jest, chociaż nie powinno, nawet same wydawnictwa są zaskoczone, że czasami to zostało wrzucone, bo ligotki do kultury pisane przeciwko tej rasie także został wrzucony w topkę 10 najlepszych powieści grozy, chociaż to kompletnie nie jest ani powieść beletystyczna, ani nie jest powieścią grozy.
Ale tak, ale mimo wszystko sam autor jest związany z tym gatunkiem, to jest istotne też.
Zgadza się, a poza tym Teatro Grotesco, które wyszło w tamtym roku i było przepięknie wydane i ta najnowsza książka Ligottiego jest podobnie wydana, utrzymana w jednej tonacji, także postanowiłem akurat ten tytuł także wrzucić, zresztą to co napisałem, bo wszystko co będzie wychodziło Ligottiego zawsze będzie w top 10 i to jest takie może troszeczkę niespokojne w stosunku do innych, bo gdzieś tam jedno miejsce już ucieka, ale tak jest, prawda, jest to wybór najciekawszych pozycji. Okiem, powiedzmy sobie, recenzentów.
A mieliśmy chwilowy problem z połączeniem internetowym, jako że nasze korespondencje odbywają się przez szeroko znanego Skype'a, także wracamy z powrotem teraz do podsumowania roku Okiem na Horror. Skończyliśmy, Sebastian, na Ligottim.
Oprócz Ligottiego oczywiście także inne tytuły. I powiem szczerze, w tym roku nie było książki, powiedzmy sobie, z grozy, która by mnie powaliła, gdzie bym powiedział, wow, to było coś naprawdę rewelacyjnego, to będzie książka roku, to będzie książka dekady, wszyscy będą o niej mówić. Było dużo fajnych tytułów, nie było może jakiegoś takiego spektakularnego tytułu. Najmocniejszy według mnie Jack Ketchum i Przejażdżka z Repliki, rewelacyjna książka, ale to już dla takich fanów właśnie Edali i Masseltona, właśnie Ketchuma po części. Chasey Nowak, Poczęcie, także z Repliki, jeżeli jesteśmy przy tym wydawnictwie. Świetna powieść. Miasteczko Ladeckiego i Cicho w lasa. Oraz Siódma dusza Waldziaka, która dosłownie tydzień temu miała premierę. Strasznie była przyciągana. To jest chyba największa obsuwa tego roku. Ale ważne, że zdążyli wrócić jeszcze przed świętami, także mam nadzieję, że wielu słuchaczy już się zaopatrzyło.
No ja właśnie tak pamiętam, kiedy mówiliśmy o tej książce już
wiele miesięcy temu. Już kilka razy mówiłem, że wyjdzie, wyjdzie.
Tak. Już nawet treść była opowiedziana.
No już są recenzje, prawda? I też gdzieś tam fani się pytają, no jakim cudem są recenzje, skoro książka książki jeszcze nie ma. Ale tu temat akurat znamy obaj, jak to było, także...
Tak.
Było ciężko. Było ciężko, ale się udało. Takich książek, powiedzmy sobie, może nietypowe i grozy. Chociaż chyba tak, Dan Simmons i Terror, prawda?
To jest książka, na którą właśnie bardzo czekam też. Leży u mnie na półce właśnie i jest w długiej kolejce, trzeba powiedzieć, ale to jest jedna z tych pozycji, które bardzo mnie też przenikają takim dreszczem.
Tak, dokładnie. Cóż jeszcze? Dla panu W ciemnym zwierciadle, zbiór. Pięknie wydany i tutaj wydawnictwo Zysk trzeba pochwalić za to, że ta seria klasyczna jest przepięknie wydawana. Mamy znowuż nocną zmianę Stephena Kinga. To już kiedyś wyszło, zresztą tak jak i Terror, ale okładka Darka Kotrunka w tej chwili chyba na oku jeszcze trwa taki zabawa, ankieta na najlepszą okładkę powieści grozy. I...
Tak, właśnie ja sam głosowałem.
Tak, super, no to widzisz, że tam jest, wiesz, Darek Kocurek kontra reszta Darków Kocurków.
Dokładnie, ja zagłosowałem od razu się przyznam nawet, że najwięcej punktów przyznałem właśnie Siódmej duszy, nie ma co ukrywać, też świetna okładka.
Tam chyba w tej chwili różnica jest 2 głosów, jeżeli się nie mylę, także do ostatniej chwili będzie walka pomiędzy tymi 2 tytułami. Obie okładki są Darka Kocurka, oczywiście, i są to świetne okładki.
Darek w nagrodę dostanie książkę z własną okładką. Za zwycięstwo.
Właśnie, wiesz co, właśnie temat jest taki, że też jakiś fan napisał chyba po 2 dniach, że tam tylko 200 głosów, mówi mało, mimo że jakbyście zrobili konkurs, no to wtedy byłoby więcej, ale to też nie chodzi o to, żeby gdzieś tam, wiesz, nagradzać ludzi za to, że...
Nie, ja się śmiałem pod tym względem, że Darek jako zwycięzca, autor najlepszej okładki, dostanie w zamian swoją książkę z własną okładką.
No to tutaj albo wydawnictwo Albatros, albo wydawnictwo Wideograf, a najpewniej obydwa będą musiały stanąć na wysokości zadania, jakoś, wiesz, go uhonorować, bo całe rozliczenie, wyniki ankiety oczywiście do wydawnictw prześlemy. Zresztą z tego co wiem i Wideograf i Albatros uważnie śledzą co tam się dzieje i swoich fanów na stronach co jakiś czas tam podpuszczają do głosowania. Jest fajna zabawa i fajnie to wygląda. I na koniec, bo chyba nic nie ominęliśmy, a nie, ominęliśmy. Kot Himmlera, taka dziwna książka, o niej też już dużo było, to może nie będę wspominał.
Tak, cały był
i
też...
I Lovecrafta, Grzyby z Jugot, już w ogóle... Oczywiście beletystyki, przepięknie wydana. I tak wygląda dziesiątka, jeżeli chodzi o wieści grozy, jeżeli chodzi o thriller, może też szybciutko przy okazji, tylko powiem, żeby za dużo tam nie opowiadać. Z thrillerem było w tym roku tak, że ja w ogóle uważam, że to jest rok tego gatunku książek, że wyszło dużo świetnych tytułów. Bardzo się cieszę, że w naszym podsumowaniu znaleźli się polscy pisarze, bo mamy Stefana Dardę, Zabijmy Tato. Jedna z lepszych książek naprawdę w tym roku i super, ja się bardzo cieszę, że Stefan napisał tą książkę, że jest tak dobrze przyjęta, dobrze się przydaje, że jest rewelacyjna, ale tak się troszeczkę boję, czy on czasem ten thriller czy kryminał nam nie ucieknie na stałe. Ja postaram się ze Stefanem jeszcze pod koniec roku może porozmawiać, jakiś wywiad zrobić dla Oka. Wtedy się go zapytam, jak są jego plany na przyszłość, czy czasem nas tutaj, wiesz, nie zostawi, nie?
No tak, wtedy jak się określi, już będzie zobowiązany.
No, różnie to chyba bywa, bo to wiesz, pisarze mają swoje różne tam tematy, nie? ale myślę, że może tak. Do tego twardy zawodnik Marka Telala, także z wideografu. Rewelacyjna, świetna książka, chociaż sam autor uważa, że pierwszy jego tytuł Wykoszec jest zdecydowanie lepszy. I takie głosy się pojawiają, ale to jest zeszły rok, prawda? Farma, Skisa, Łódź Salamana, Miniera, Paskudna historia, Chłopiec w lesie Ulicona, Dziewczyna z pociągu, Dziewczyny, które zabiły Chloe, i Rzeźnik Luca. To są tytuły, które znalazły się także w najlepszych thrillerach. Jeszcze jest Cronenberg, jest konsumowana. Polecam tą książkę i może przy niej się na chwilkę zatrzymam, ponieważ to jest najbardziej odjechana książka, jaką czytałem w tym roku. I przypominam sobie, żeby coś takiego, może delikatnie Tomek Siwiec pod to podchodzi ze swoją masakrą, to prawda, ale jeżeli chodzi o skonsumowaną, to jest historia pary reporterów, którzy zajmują się śledztwem, gdzie mąż skonsumował swoją żonę, fragmenty ciała jej gdzieś tam uciekł z Francji, oni go poszukują. To jest dosyć zagmatwane, ale to jest bardzo mocna książka, jeżeli chodzi o jakąś perwersję. Jest trochę pornografii, może że nie jest to rozpisane, ale naprawdę pod względem, powiedzmy sobie, gatunku jest to ciężar. Tak duży ciężar, że uznałem, że to jest najmocniejsza, najbardziej porąbana książka, a w tym przypadku to jest na plus. Zaś takim najmocniejszym thrillerem, i tu każdemu będę polecał, to jest Johna Lutza Rzeźnik. To jest o facecie, który po prostu jest psychopatycznym mordercą, gdzieś tam wyłapuje kobiety, tnie je na kawałki w wannie, układa w jakieś tam swoje przemyślane tematy i naprawdę thrillerów było bardzo dużo dobrych i bardzo dużo mocnych, dlatego też to, co napisałem, i też się skłaniam chyba ku temu, że powoli to dzielenie na gatunki przestaje mieć.
Tak, ja też myślę, że wielu właśnie fanów, czy to właśnie, no powiedzmy szeroko rozumianej grozy, sięga po thrillery i tak jak już wspominaliśmy wcześniej, również po kryminały. Nastrój grozy i tutaj jest wytwarzany i stanowi jakąś pożywkę pewną dla wszystkich, którzy no, interesują się takim klimatem przecież.
Tak, dokładnie, tym bardziej, że jak wiesz, no typowego horroru jest mało w gruncie rzeczy. No, teraz Waldziak wyszedł, prawda? Ale powiedzmy sobie, tym książką Lutza na przykład, to jest cała seria, taka kryminalna seria wydawnictwa Pruszyński. Tak naprawdę blisko jest bardzo do Ketchuma. Gdzie Ketchum jest uważany za pisarza ogólnie horroru w tym przypadku. No, tak. A są to powieści pod względem ciężaru, czy może nie fabuły, bo tam wiadomo, bardziej w krymi to idzie, ale pod względem ciężaru jest to bardzo zbliżone. Dlatego tak jak mówisz, ja też to obserwuję właśnie na oku, że ludzie nie czytają stricte, powiedzmy, tylko ten jeden gatunek, ale zawsze gdzieś tam jeszcze przy okazji czytają coś innego.
Ty, Sebastian, ostatnio też, tak, zrobiłeś podsumowanie Okiem na horror właśnie zeszłego roku, ale już szykujesz następną akcję, czyli przeczytam przynajmniej jeden horror w przyszłym roku. Jak to zamierzasz w ogóle wydarzenie poprowadzić dalej? Na razie jest taka pierwsza zajawka, z której właśnie wiemy, że nie tylko ty, ale bardzo dużo osób już pragnie przeczytać się i przeczyta z pewnością horror w przyszłym roku. No ale co będzie się też wiązało z tym więcej? Bo to znając ciebie, na pewno nie będzie wydarzenie, które sobie amuzą wisieć będzie w internecie.
To znaczy, ja od razu powiem, ja ten pomysł gapiłem od Roberta Jasiaka, który mocno próbuje powieść kryminalną i on podobne wydarzenie na Facebooku organizuje. Napisałem do faceta, czyli będzie miał nic przeciwko, jeżeli ja tam sobie zmienię, tylko że przeczytam powieść grozy. Zresztą znamy się, także napisał, że okej, spoko, działaj. Plan jest taki, żeby, tak jak mówi sam tytuł akcji, prawda, czyli żeby przeczytać przynajmniej jeden polski, bo to chodzi o polskich pisarzy, o polskie tytuły, jedną powieść grozy, jeden horror, nie wiem, może to być coś zbliżonego. Nie chodzi o promowanie książek. Jak to będzie dalej wyglądało, ja ci powiem, nie wiem. Znaczy, akcja na pewno będzie. Powiem ci też szczerze, że jestem lekko rozczarowany. Rozczarowany jestem tym, ponieważ napisałem do wszystkich znanych mi, chyba jednego ominąłem tylko, ale to na dobie, wszystkich znanych mi autorów powieści grozy, aby przyłączyli się do akcji. Plan był taki, że z początkiem roku z logiem akcji będzie ich zdjęcie, oni będą powcześniać na swoich stronach, oczywiście to będzie latało na stronie wydarzenia. Powiem ci, że odzew był mały, tak naprawdę. Miałem takie momenty, gdzie się zastanawiałem, czy w ogóle sens jest to robić. Skoro oni sami nie chcą, Ja nie chcę, wiesz, tam, broń Boże, nie będę na pewno wymieniał czy podliczyć, ale powiem ci, że chyba zgłosiło się, jeżeli zgłosiło się około 10 czy 12 autorów, to jest mat, prawda?
Powiem ci, że strasznie to mnie dziwi, tym bardziej, że przecież Okiem na Horror jest zarówno blogiem, fanpage'em, no jest powiedzmy już taką pewną instytucją internetową, która no strasznie mocno promuje i też wżarła się powiedzmy w całe środowisko takiego kultury grozy i tym bardziej przecież właśnie mogliby wypromować sami siebie dzięki twoim działaniom.
Dokładnie, wiesz, właśnie tu właśnie nie chodzi o promocję Oka, bo Oka w tym przypadku jest niepotrzebne, tu chodzi o promocję czytania polskiej literatury, ale tak, to za tym idzie też promocja autorów.
Tak, właśnie poznania samych autorów.
Plan był taki, że będziemy przedstawiać wartę przeczytania książki grozy właśnie na tym wydarzeniu, żeby ludzie mogli też sobie odświeżyć starsze tytuły, nie wiem, dowiedzieć się właśnie co wyszło, bo już na przykład Wardziaka rzuciłem, odzew był bardzo fajny, duży, ludzie fajnie to komentują, zaś nie wiem, wiesz, może to był taki czas, że nikogo przez jakiś czas nie było na fejsie, potem gdzieś to uciekło w tych wielu wiadomościach, ale jeżeli chodzi o odzew tych osób najbardziej zainteresowanych, to no powiem szczerze, wyszło to przeciętnie tak naprawdę. Ale ja będę cisnął, zobaczymy jak będzie dalej.
No właśnie, może marazm tych niektórych autorów grozy należy przełamać po prostu, bo też strasznie mnie zaskoczyłeś tym. Powiem szczerze, że normalnie aż sami sobie ucinają kurczę gałąź jak dla mnie.
No bo tak to wygląda, powiedzmy szczerze, tak to wygląda i wiesz, ja też nikogo na siłę nie będę ciągnął, jeżeli ktoś nie chce swoją osobą, powiedzmy, filmować tego wydarzenia, no to nie, spoko, nie, rozumiem to. Ale jest, wiesz, cały czas jest ten płacz, jak ta groza się sprzedaje, że ona się nie sprzedaje, że jest tam kilkanaście, jest takie, siakie. Jest akcja robiona, gdzie ja tam, wiesz, nikogo nie dzieliłem, pisałem w miarę do większości, o, jeszcze teraz mi przyszło jedno nazwisko, chyba nie wysłałem wiadomości, a tu wyszło jak wyszło, no ale zobaczymy, ja się nie poddaję i będziemy działać dalej.
No jasne, że nie. Ja tak jak sam też wiesz, no dzięki swoim źródłom też będę promował te akcje, no i z tego może być też o wiele coś bardziej ciekawego, bo jeżeli ludzie będą dzielić się książkami, które czytają po prostu, to wpłynie to samo z siebie trochę jakby na promocję tej literatury.
Tak, ja ci powiem, właśnie temat jest też taki, że nie chodzi o to tylko, żebym ja tam wrzucał jakieś książki, ale też, żeby ludzie uczestniczyli, bo to jest podstawa działania każdej strony, każdego fanpage'a, prawda? Nie sztuka mieć, nie wiem, 20 tysięcy fanów, gdzie na posta odpowiadają dwie osoby, a reszta to są jakieś martwe dusze, ale chodzi o to, żeby ludzie sami się angażowali. I tam już widziałem, że tam nawet takie książki się pojawiają, o których nie miałem pojęcia.
O, i właśnie o tym mówię.
Jakiś koleś wrzucił coś, zmieszanie Predatora z Obcym i z czymś polskiego pisarza.
Zaraz będę musiał to spojrzeć.
Przeczytałem streszczenie, trochę mnie to przeraża, ale z drugiej strony wiesz, to może być bardzo fajny tytuł, także będę go od nowego roku szukał, żeby przeczytać. I właśnie o to chodzi, prawda? Zaciekawić jakąś książką, spowodować, żeby ktoś kupił, czy oficjalnie, czy tamtym, powiedzmy, drugim obiegu od kogoś, czy wypożyczył cokolwiek. Chodzi o to, żeby przeczytać i żeby się coś działo. I myślę, że będzie fajnie mimo wszystko.
Sebastian, tak na koniec, żeby już ten wigilijny wieczór nie naciągać nikomu czasu, pomyślałem sobie jeszcze...
Nie wiem, czy ktoś nas słucha, czy wszyscy siedzą i tam prezenty zwą teraz, wiesz?
Mogą rwać przy misterium, kto wie.
No, ja tak robię, na pewno.
Pomyślałem sobie jeszcze o tym, że skoro i tak zawsze w czasie naszej korespondencji spotykamy się i mówimy o tym, co ma wyjść niebawem z tego gatunku, to chciałem właśnie zapytać cię, Sebastian, czy z początkiem roku jakieś bliskie tobie wydawnictwa, no, chociaż może też dalekie, szykują jakieś pozycje książkowe, które warte byłyby takiego już zainteresowania, nawet pod kątem wydarzenia, o którym mówiliśmy?
Powiem ci, że tradycyjnie Wideograf. To już rozmawialiśmy na temat tego wydawnictwa, że oni bardzo fajnie wydają polską literaturę grozy.
Tak, tylko że jak wejdę ci w słowo, Sebastian, no to ostatnio chociażby tutaj z Wardziakiem takie duże obsunięcia, no mam nadzieję, podpytam cię może tak trochę półoficjalnie, że tam w wideografie nie dzieje się tak najgorzej, że to wydawnictwo jednak będzie istnieć, bo jest, no bądź co bądź, wydawnictwem no, bardzo istotnym dla polskiego rynku grozy.
Znaczy, wiesz, ja nie pracuję w wideografie, ale jakbym coś wiedział, nie mogę oficjalnie nic mówić. Każdemu chyba zdarzają się jakieś tam tematy związane z obsuwami tytułów. No wiadomo było, że tam wideogra też ma troszkę zapazówkami innych tematów, o czym już autorzy mogliby opowiadać, ale na dzień dzisiejszy, z tego co wiem, plany są do marca wydawnicze w miarę ustalone, bo od stycznia będzie troszeczkę tych powieści. Znaczy powiem ci nawet w ten sposób, że oni, jak dostałem listę tego, co ma wyjść w pierwszym kwartale, to oni strasznie dużo sobie tego zaplanowali. Podejrzewam, że znowu gdzieś tam, wiesz, ze względów może finansowych, może logistycznych, może innych, znowu będą jakieś delikatne obsuwy, ale świadczy to o tym, że działają i wydawać będą. I może do tytułu przejdźmy. Będzie Marcina Grylika, Chwile ostateczne, to jest typowa powieść grozy. Wychodzi Waga Basiura, powieść kryminalna, ale z takim mocnym thrillerem. Pora chudych myszczy Wojciecha Bauera, gdzie dzieje temat w ogóle gdzieś tam w kopalni, bardzo, bardzo ciekawy. W marcu, z tego co wiem, będzie Macieja Lewandowskiego Spontanie. Fajna powieść grozy. Będzie Zła krew Maxa Bilskiego, z takich rzeczy co pamiętam. I to chyba już wszystko, jeżeli chodzi o takie tytuły potwierdzone, bo jeszcze tam jest kilka tematów, nad którymi oni myślą. Na pewno z Albatrosa wyjdą fajne książki. Powiem ci, że w tej chwili tam będzie, oni by już nawet pokazali do września, oczywiście nie całość, ale będzie nowy Stephen King, dość koło czerwca, trzecia część pana Mercedesa.
A to fajnie.
Tak, fajnie, chociaż ja bym chciał już przeczytać Kinga, powiedzmy sobie coś w filmatach, nie wiem, do Miasteczka Salem, ale pewnie już nic takiego nigdy nie napiszę. Także będziemy to bardziej gdzieś tam na te powieści uderzające w kryminał. Chociaż ta trzecia część tego, co zapowiada Albatros, ona będzie taka bardziej mistyczna. Rzeczy nie tylko, wiesz, kryminalne czy sensacyjne, ale będzie też troszeczkę, powiedzmy, są takich rzeczy typowych dla powieści grozy, także troszeczkę będzie inna od tych poprzednich dwóch części, które wyszły. Pokazał bardzo kilka fajnych tytułów, może nie typowych powieści grozy, bo będzie też druga część właśnie Alex Marwood, czyli Dziewczyny, które zabiły Chloe, The Killer Next Door, bardzo fajna książka. Będzie książka Hipoteza Zła, to już taki mocny thriller, to też chyba nawet zaraz na początku stycznia wychodzi, ale najbardziej taka rzecz, która mnie zaciekawiła, jeżeli chodzi o Albatrosa, to w kwietniu pojawia się książka Petera Jamesa, Dom na wzgórzu, i to jest, powiedzmy sobie, ukłon w taką gotycką powieść właśnie Gosto, także zapowiada się rewelacyjnie, bo dawno nic takiego nowego nie wyszło u nas na rynku.
No, rzeczywiście, tak. No, u nas akurat wielu autorów stroni od tego tematu, że tak powiem.
Tak, zgadza się. A tutaj mamy, no jest tak schematycznie dosyć, bo z zapowiedzi wynika, że to gdzieś tam rodzinka wprowadza się do domu na uboczu starego, bodaj wiktoriańskiego domu, no a okazuje się, że nie są jedynymi mieszkańcami, czyli taki schemat dosyć mocny z wielu filmów, ale ja powiem ci, że też sobie chyba nie przypominam, żebym coś takiego czytał, chyba że się cofnę bardzo, bardzo do tyłu i do Jamesa Herberta, tak. I
no właśnie też od razu nawiedzony.
Tak, od razu mi się kojarzy właśnie tego typu literaturą, a później długie lata, nic ciekawego.
Zresztą Nawiedzony był naprawdę świetną książką, też był takim właśnie pewnego rodzaju zabawą ze schematem, bo schemat był, ale później się wszystko okazywało nie do końca tak jak szablonowo.
Tak, zgadza się. No ale weźmy też pod uwagę, że to był rok bodaj 91, prawda, kiedy ta książka się ukazała.
Tak, to też.
Jeszcze może takiego szablonu nie było, bo jeżeli chodzi o kino, to pamiętam, że Spielberga Poltergeist już gdzieś tam można było obejrzeć, czy w kinie, czy nawet na VHS-ie. To były takie czasy. A i tu wracając do tego schematu, powiem ci, bardzo zdegustowałem się ostatnio, jeżeli chodzi o filmy, o horrory właśnie, które bazują na czymś takim, czyli rodzina, nawiedzony dom. nic odkrywczego, nic ciekawego w tym roku nie udało mi się obejrzeć, ponieważ kilku obejrzałem, kilku zasnąłem wręcz i szkoda, może ta książka będzie jakimś takim powiewem świeżości. Chociaż zobaczymy, ale ginie ten temat, zdaje mi się, już wyczerpał, wiesz. Ciężko mi tutaj znaleźć coś, co było naprawdę jakimś rewelacyjnym, świetnym filmem, czyli ostatnio kinowo, jeżeli chodzi o Prostodowy, to jest no niestety słabiutko.
No, jednym z tych chyba podobnych w klimacie filmów miał być ten Crimson Peak chyba, tak? Wzgórze...
Tak. A, no to mamy ten jeden...
Powiem ci szczerze, nie oglądałem go jeszcze, ale przynajmniej z zapowiedzi wyglądał na taki dosyć ciekawy.
Polecam, bo tak o, jeżeli chodzi o fabułę, może ona jest, powiedzmy, przewidywalna, może tam nic od czego nie ma, ale ubranie tego, jeżeli chodzi o, nie wiem, o scenografię, o kolorystykę, o same efekty specjalne, naprawdę jest rewelacja i Del Toro przecież, prawda, gdzie wcześniej jego filmy może jakiegoś tam szału nie robiły. Moim zdaniem jest to bardzo fajny, ciekawy film, że to też nie jest ten, wiesz, czysto ten deseń, o którym rozmawiamy,
no, bo
fabuła troszeczkę inaczej wygląda, no i nie mamy współczesności, a gdzieś tam powiedzmy ten XIX wiek, pierwsze jakieś tam maszyny, powiedzmy sobie parowe do wydobywania, nie, chyba tam, jeżeli się nie mylę, no coś tam wydobywali, nie? No, także troszeczkę zupełnie inny klimat i tego się nawet nie odczuwa, że to są książki, filmy z tego schematu, powiedzmy sobie, nawiedzonego.
No ja powiem tylko tyle, jeżeli chodzi w temacie Del Toro, że kurczę, nie wiem, czy już pożegnać mam się z nadzieją, czy nie, ale przecież Del Toro miał nakręcić koniec końców W górach szaleństwa Lovecrafta, no i wydaje mi się, że to jedyna osoba, która by dała radę tematowi.
Możliwe, chociaż ja powiem, nie słyszałem o tym nigdy.
Było swego czasu głośno, później właśnie cofnęli mu pieniądze na projekt, no i jakoś tak się to klątwa ciągnie. No.
Trzeba by jakoś pomóc. Chociaż Del Toro z książek ostatnio wyszła druga część Wirusa, prawda?
No właśnie, też widziałem.
Tak, będę czytał. Zobaczymy, co to będzie, bo na serial ogólnie wszyscy psioczą, także...
No niestety, ja też, mimo że oglądam. Obejrzałem oba sezony i... No, drugi to już po prostu równia pochyła po części, ale... No, ale może jeszcze.
Ja tradycyjnie, jeżeli chodzi o seriale, nigdy się nie zawiodłem i to jest taki mój fetysz, można powiedzieć. Pod koniec roku albo 1 stycznia odpalam sobie Kompanię Braci. Moim zdaniem to jest najlepszy ever na całym świecie. Nic lepszego nigdy nie nagra, jeżeli chodzi o seriale. Uwielbiam po prostu i wiesz, zawsze jak jest taki klimat, że jest dół, nic ciekawego nie ma, prawda? Zbliża się koniec roku, bo to też często człowiek siedzi i myśli nad tym, jakie były plusy, minuty, zapodaje Kompanię Braci. No film nie wesoły, ale jednak
jest świetny, tak. No tu się akurat przychylam oczywiście.
No to super, cieszę się bardzo.
Sebastian, w takim razie, cóż, tak jak wspomniałem wcześniej, więcej czasu dzisiaj nie zabieram. Usłyszymy się i mam nadzieję, że również zobaczymy w przyszłym roku. Także dziękuję za dzisiejszą korespondencję i miłego wieczoru tobie życzę.
Dziękuję także, pozdrawiam wszystkich. Fajnie, jeszcze tylko powiem, fajnie, że taka audycja powstała, by też było okazję o tym powiedzieć, że gdzieś możemy porozmawiać, prawda, i nie tylko w formie, powiedzmy sobie, jakichś tam stron internetowych, blogów, przybliżać ludziom ogólnie grozę, ale też za pomocą innego nośnika, czyli sobie audycji radiowej w tym przypadku. Bardzo świetny pomysł, gratuluję, że udało ci się to zrealizować.
A, to dziękuję też.
Życzę również jak najwięcej słuchaczy i aby jak najmniej były takie wpadki jak dzisiaj, że coś gdzieś tam nam tego neta wybie i...
Nie radzimy możemy sobie z takimi problemami, także...
No, mam nadzieję. Wszystkiego najlepszego, spokojnych świąt wszystkim życzę. Szalonej zabawy na Sylwesa. Usłyszymy się gdzieś tam w nowym roku, pewnie zobaczymy też.
Na pewno. Tak, co by tradycji przesilenia stało się zadość. Dzisiaj pomyślałem jeszcze o tym, aby trochę mrocznej muzy w audycji zamieścić. Pamiętacie być może jeszcze taką kapelę z początku lat 90. Gotlord, która na swoim koncie ma album Reflections of the Solstice. Dzisiaj w związku z przesileniem zimowym będzie to oczywiście równie adekwatne do okresu, w jakim się znajdujemy, a muzycznie do naszych jak najbardziej klimatów. Pierwszy utwór otwierający z płyty Reflections of the Solstice, Krwawy Mnich, Blood Monk. Niestety dzisiejszą wigilijną audycję można powiedzieć, że w studiu spędziłem samotnie, gdyż Michał Stonawski, mój współredaktor, no niestety rozłożył się na dobre i no, święta, jak to już sam na Facebooku zdążył powiedzieć, spędza w łóżku. No i wcale nie jest to, że tak powiem, atrakcyjna forma wypoczynku, gdyż no, w święta przecież można robić wiele, wiele ciekawych rzeczy, a nie leżeć i no, przeżywać niestety chorobę. Michałowi życzymy oczywiście jak najwięcej zdrowia i żeby szybko doszedł do siebie, a w następnej audycji był już tutaj wspólnie z nami w studiu. Dziś z kolei na zakończenie audycji chciałem Wam życzyć spokojnych dni przesilenia zimowego, spokojnych świąt. No oczywiście jak najwięcej ciekawych rzeczy, które będziecie mogli zrobić w tym czasie i przede wszystkim odpoczynku. No i również, jako że nie spotkamy się osobiście na falach dźwiękowych Radia Panteon przed Nowym Rokiem, chciałem tym samym wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku Wam życzyć. Jak najwięcej sukcesów, jak najwięcej radości, no i spełnienia oczywiście wszystkich założonych sobie planów. Tego wszystkiego życzymy Wam w Misterium Grozy. A na zakończenie... Na zakończenie może tym razem, jakbym nie podkradał pomysłów Michałowi, nie będzie polecanki, ale będzie utwór, powiedzmy, w pewnym sensie nawiązujący do świąt, tych, które mamy obecnie. Christmas, przewrotny tytuł, przewrotny utwór, ale bardzo, bardzo piękny i w niesamowitym klimacie noworudzkiego zespołu Gortaur na zakończenie tego wydania 15 Misterium Grozy. Do usłyszenia za 2 tygodnie.